Jeszcze dzisiaj kazanie zatytułowałem przez pryzmat Nazaretu. Zacznę od takiego artykułu, który przeczytałem, zatytułowany był coś w stylu małżeństwo przez pryzmat przeziębienia, czy coś właśnie takiego było zatytułowane. Siedem lat małżeństwa przez pryzmat przeziębienia. No. I całego tego nie będę czytał, ale tak sobie krótko wypisałem takie główne rzeczy. Pierwszy rok. Chodzi o przeziębienie. Kochanie, cukiereczku, naprawdę martwię się o ciebie. To niby zwykły katar, ale nie wiadomo, w jakim kierunku to się rozwinie. Dlatego na wszelki wypadek zawiozę cię do szpitala na ogólne badania. Wypoczniesz tam sobie. Tak, wiem, że jedzenie jest średnie, ale będę cię codziennie odwiedzał i przywoził ci zakupy i też ci przywiozę obiad z twojej ulubionej restauracji. Drugi rok małżeństwa. Kochanie, nie podoba mi się ten kaszel. Zamówiłem ci domową wizytę u lekarza i poprosiłem, aby się pośpieszył, więc lepiej szybko połóż się do łóżka. Trzeci rok. Wiesz, kochanie, może lepiej się połóż. Nic nie pomaga bardziej niż odpoczynek. Przyniosę ci coś do jedzenia. Mamy jakieś zupy instant w domu, może jakiś gorący kubek. Czwarty rok. Kochanie, chcę, żebyś po tym, jak już podasz dzieciom kolację, pozmywasz naczynia, posprzątasz, zmyjesz podłogi i sama się ogarniesz, położyła się do łóżka. Mam nadzieję, że nikt z was tak nie robi. Ale to taki jest humorystyczny może artykuł trochę. Ale pokazuje pewną prawdę, o której sobie powiemy. Piąty rok. Krzycząc. Czemu nie weźmiesz sobie kilku aspiryn? Szósty rok. Może weź przepłucz sobie czymś gardło lub coś i przestań w końcu szczekać jak pies. Auć. Siódmy rok. Przestań tak ciągle harczeć. Przez ciebie nie mogę się na niczym skupić. Chcesz mnie zarazić jakimś zapaleniem płuc, czy co? Trochę tak z przymrużeniem oka ta historia pokazuje pewną prawdę życiową, mianowicie taką prawdę, że człowiek przyzwyczaja się do ludzi i pewne rzeczy, które na początku są takie, że mamy do innych ludzi wdzięczność za to, co dla nas zrobią, to później ta wdzięczność gdzieś ucieka. Szacunek też się zamienia z takim już obyciem na co dzień, że człowiek nie docenia pewnych rzeczy. Tak niestety jest. Może nie aż tak, ale każdy, kto jest w jakimś związku albo ma jakieś osoby, które zna, to wiecie, że czasami tak jest, że ktoś na przykład w pracy ma jakieś tam dobre stanowisko, wszyscy ludzie go traktują z szacunkiem, czcią, a inni to tam, a weź tam coś ten, tak traktują go na luzie i nawet czasami lekceważą. I wszyscy na to jesteśmy podatni, zarówno w małżeństwie, ale też w rodzinie, dzieci do rodziców. Takie podejście mogą mieć lekceważące i odwrotnie też, czy do przyjaciół, czy rodziny jakiejś, rodziców swoich. Dlatego właśnie z tego powodu, jak wybiera się jakiegoś szefa w firmie, to zazwyczaj nie bierze się tak, jak odejdzie jakiś dyrektor, że się bierze z ludzi, z jakichś pracowników kogoś, chociaż też tak się zdarza. Ale firmy, korporacje wolą wziąć kogoś z zewnątrz, żeby nie było takiego spoufalania się, że ktoś tam ma taką relację, że przełożony coś mówi, no on mówi, ale tam my go znamy i wiemy pewne rzeczy. I jak sobie przypomnimy, kiedy, bo chcę to przełożyć na nasze chrześcijańskie życie też, kiedy poznaliśmy Boga, to wszystko było takie wow. Oczekiwaliśmy wielkich rzeczy, wszystko nas cieszyło, z radością Boga szukaliśmy. Natomiast każdy, kto jest duży chrześcijaninem, wie, że w pewnym momencie przychodzi na człowieka jakaś taka ospałość. Człowiek, ta relacja z Bogiem zaczyna, bywają takie momenty w życiu, że wygląda w jakiś sposób rutynowo, że trzeba zacząć walczyć o ten czas z Bogiem, o tą społeczność z Bogiem. I nie jest już to takie łatwo przychodzące i jak na samym początku naszej relacji z Bogiem. I wiele z nas przechodzi przechodziło takie chwile, może niektórzy nawet teraz przechodzą, że są w jakiś sposób tacy zniechęceni w tej drodze za Panem. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie Ewangelię Marka, 6 rozdział, pierwsze kilka wersetów. To jest fragment, na którym się dzisiaj będziemy opierać. Tak jak sobie myślę, to chyba jest to jeden z takich smutniejszych fragmentów z Ewangelii. Brzmi ten fragment tak. A to jest o Panu Jezusie. I wyszedł stamtąd, czyli z Galilei, i udał się w swoje rodzinne strony. 6 rozdział Ewangelii Marka. I udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło: skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, które dokonują jego ręce? Czyż to nie jest ów cieśla, syn Marii i brata, i brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj z nami? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne miasta, okoliczne osiedla i nauczał. Ten fragment pokazuje nam prostą rzecz, że znajomość faktów o Jezusie nie pomogła ludziom z jego otoczenia, z jego rodzinnego miasta Nazaretu, uwierzyć w niego. I często też tak jest, że sama znajomość Biblii, sama znajomość doktryn w piśmie niekoniecznie jest jednoznaczna z tym, że człowiek ma bliską relację z Jezusem Chrystusem. Zresztą to właśnie było też z faryzeuszami, że faryzeusze o pięknych rzeczach mówili, ale nie byli wykonawcami tego słowa. I wiedza jest bardzo ważna, stąd wszystko się zaczyna. List do Rzymian mówi, żeby przemienić swoje umysły, czyli w ogóle zmienić swoje myślenie. Metanoia, wiecie, znamy ten temat chyba dosyć dobrze, bo często o nim mówimy. Zaczyna się od poznania jakiegoś, że człowiek musi się o Bogu dowiedzieć. I wiedza, poznanie jest bardzo ważna, ale ta wiedza musi trafić nie tylko do głowy, ale też do serca i sprawić, żeby to serce odpowiedziało Bogu, żeby odpowiedziało czcią, adoracją, żeby człowiek zechciał Bogu poddać się w każdym aspekcie swojego życia. Sama wiedza niekoniecznie prowadzi do takiej bliskiej relacji. Częściej właśnie bywa to odwrotnie. I często tak bywa właśnie, że kiedy poznajemy Boga, czytamy Pismo, dowiadujemy się z Pisma różnych rzeczy, dowiadujemy się pewnych historii, wszystko praktycznie nas porusza w tej Biblii. A później przychodzi coś takiego na człowieka, że sobie człowiek mówi: no, przeczytałem tą Biblię kilka razy, już wszystko tam w zasadzie wiem, co jest napisane. Wiem, że w praktyce tak nie jest, bo sam kiedy czytam Biblię, za każdym razem coś Bóg nowego mi pokazuje, ale takie myślenie wdziera nam się do naszych głów, że znam Boga, wiem, jak działa w moim życiu, już niczym mnie chyba Bóg nie zaskoczy w zasadzie, bo wiem, w jaki sposób Bóg działa, wiem, jak się modlę, jak wyglądają odpowiedzi na modlitwę, że czasami trzeba na nie poczekać. Takie myślenie wdziera się do naszych serc i naklejamy Bogu taką etykietkę, szufladkujemy go w pewien sposób, jak w tym wstępie mówiliśmy właśnie, że też tam o tym Eliabie, który Dawida tak zaszufladkował. Saulem zresztą też było podobnie, też na początku go ludzie nie chcieli jako króla uznać, a potem szybko zmienili zdanie. I ta historia Jezusa, który przyszedł do swojego rodzinnego miasta, też pokazuje, że ludzie naklejają pewne etykietki i również nam, bo to też przeniesiemy na nas w społeczności, na nas, jak inni ludzie nas widzą. To w ogóle jest chyba drugie przyjście Pana Jezusa do Nazaretu i w zasadzie Biblia po Jego chrzcie. W zasadzie Biblia nie wspomina już o żadnym więcej przyjściu, więc może już więcej nie przyszedł, ale w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale mamy wspomniane, jak Pan Jezus przyszedł tuż pokuszeniu na pustyni przyszedł do Nazaretu, jeszcze bez swoich uczniów. Tam jest fragment. 4 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie, to przepraszam, to Łukasza było. 4 rozdział Łukasza. Czternasty werset. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza od 14 wersetu. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: Zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, i tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i, powstawszy, wypchnęli go z miasta, wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. To są, widzimy, dwie różne historie, bo chcieli Pana Jezusa zepchnąć aż z góry. Mamy tu napisane, że po kuszeniu na pustyni, że się właśnie udał do Nazaretu i czytał w synagodze. Wszyscy byli zadziwieni tym, jak skomentował to pismo, zgorszeni, dlatego że go znali i mówili: czy nie jest synem Józefa tutaj. W każdym razie był problem z dotarciem do tych ludzi. Wszędzie, jak czytamy, gdzie Pan Jezus był, to wszędzie oddawano Mu cześć. Wszędzie ludzie uwielbiali Boga za to, co czynił, ale w jego rodzinnym mieście tak to nie wyglądało. I chcieli Pana Jezusa zepchnąć. Prawdopodobnie minęło trochę czasu i przyszedł z uczniami po wyborze uczniów drugi raz do Nazaretu. To też pokazuje nam, że żebyśmy też z ludzi, którym na przykład głosimy Ewangelię, nie rezygnowali szybko, jeżeli się zachowują w niewłaściwy sposób wobec nas, ale za jakiś czas ponownie spróbowali. I ponownie Pan Jezus spróbował po pewnym czasie, ale reakcja była podobna. Też wszyscy byli zgorszeni, zadziwieni, ale tak zadziwieni negatywnie, że nie przekonały ich te cuda, bo w zasadzie zobaczyli cuda, powinni te cuda potwierdzić, jakby to, że Bóg działa przez ręce naszego Pana, a ci ludzie stwierdzili, że no coś tu jest nie tak, przecież to jest cieśla, zwykły człowiek, no to coś im tam nie spięło się to wszystko, nie? Jakieś takie mieli w swojej głowie błędne myślenie i nie mogli jakby tych wszystkich rzeczy ze sobą złączyć, bo im się to wszystko wysypało po prostu. W rozdziale 4 nie zapisałem chyba Marka dopiero, tu mamy też mowę o tym, że rodzina myślała, że odszedł od zmysłów. Nie widzę tego teraz, ale pamiętamy ten fragment, kiedy przyszła rodzina po Pana Jezusa i mówili, że chcieli go pochwycić, bo myśleli, że odszedł od zmysłów, bo on nauczał lud, a oni wiedzieli o nim, że no jest, przecież jest cieślą, przecież znamy go, co on tutaj sobie myśli w ogóle o sobie, i no chyba odszedł od zmysłów, chcieli go pochwycić. Dzisiaj mamy takie czasy, że mamy smartfony, mamy internet, możemy jednym kliknięciem uruchomić sobie najlepsze kazania kaznodziejów, jakie były w ogóle w naszej historii, przesłuchać je, takie nauczania, dowiedzieć się tych rzeczy, ale nie jest to jednoznaczne właśnie z tym, że odpowiemy sercem na Ewangelię. Tak jak w liście do Jakuba, pierwszy rozdział 22 do 24 werset jest powiedziane, żeby nie być słuchaczami słowa, ale wykonawcami. List Jakuba, pierwszy rozdział od 22 wersetu. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. To chyba chodzi, zawsze się stawiam, o co to dokładnie chodzi, z tym, że człowiek zapomina, jak wygląda. Kiedyś nie było tak luster, ale no może być tak na przykład, że pójdzie człowiek do lustra, zobaczy, o, jestem brudny od jedzenia, albo gdzieś mi włosy sterczą, odejdzie od lustra, nie poprawi tych włosów i tak pójdzie na przykład do pracy. Może się tak zdarzyć i zapomina człowiek po prostu, jakim jest. Czyli widzi, jaki jest, ale nic z tym nie zrobi. To chyba też o to chodziło w tym liście Jakuba. I ludzie w Kafarnaum, to co czytaliśmy ten fragment 6 rozdziału Ewangelii Marka, byli zadziwieni i zadają Panu Jezusowi ile pytań? 5 pytań ja tam naliczyłem. Może tam inaczej można podzielić ten, ale ja naliczyłem 5 takich głównych pytań. Ewangelia Marka, 6 rozdział. Skądże to ma? Pierwsze pytanie. Mówi super, ale to bez sensu jest przecież, bo nie ma przecież żadnego wykształcenia. Skąd to ma? Co to za mądrość, która jest mu dana? Widzą, że jest jakaś mądrość, ale no co to jest? O co tutaj chodzi w ogóle? Nie rozumieją tego zupełnie. Dalej mówią trzecia rzecz. I te cuda, których dokonują jego ręce. No właśnie mówiliśmy. Zobaczyli cuda, ale te cuda no, nie pomogły im w jakiś sposób go rozpoznać jako Mesjasza, uwierzyć w niego. Tylko spowodowały taką konsternację, zdziwienie, wręcz zgorszenie. I później dwa jeszcze pytania takie do jego osoby, bardziej osobiście tak pod jego kątem skierowane. Takie może nawet byśmy powiedzieli trochę prześmiewcze. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? Te dwa pytania takie do jego osobistej osoby. Przeważnie słyszałem, że w Starym Testamencie się mówiło, czy to nie jest syn Józefa właśnie, tak jak było w Ewangelii Mateusza. Ale oni powiedzieli, czyż to nie jest syn Marii. W ten sposób niektórzy komentatorzy mówią, że chcieli dociąć Panu Jezusowi jeszcze. Powiedzieć, no syn Marii to jest, czyli nie Józefa, bo nawet nie wiadomo, czy jest synem Józefa, bo przecież Maria była brzemienna wcześniej, tam coś nie grało, wszystko. Faryzeusze też to wywlekali Panu Jezusowi tą historię, więc brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona, a ich siostry, czy nie są tu pośród nas? No przecież to jest cieśla, może dla jednego z nas, może jakieś zlecenie wykonywał i coś tam robił i po prostu pracował, taki wiecie, no, pracownik fizyczny, nie? Co on tutaj może ten bez wykształcenia? I gorszyli się nim, jest napisane. Nie pytali się go, nie zadali mu tych pytań po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, tylko to były takie pytania, wiecie, nieraz dzisiaj taki sarkazm jest, że ktoś tam się coś pyta i pokazuje jakby w ten sposób komuś swoje lekceważenie, czy pokazuje komuś, że ktoś głupio coś powiedział, zadając jakieś takie sarkastyczne pytanie. Także były to pytania siejące wątpliwość, pytania, które zatwardzały serce ludzi jeszcze bardziej, także nie mogli go rozpoznać. Czasami ludziom jest też trudno wyjść, jak kiedy przytną nam jakieś plakietki, na przykład przed naszym nawróceniem. Ludzie znają nas sprzed naszego nawrócenia. Kiedy się nawrócimy i zaczynamy im mówić o Bogu, to pierwsze co, ty taki człowiek w ogóle, co ty tam możesz o Bogu mówić, tutaj jakiś po prostu hipokryta, nie? Bo ludzie nie rozumieją tego, że Bóg człowieka przemienia, zmienia. Sam pamiętam, kiedyś miałem takiego kolegę, który był jednym takim z najgorszych kolegów i on się nawrócił i palił tam papierosy jako młody, jeszcze tam w 6 klasie podstawówki i ten. I pewnego dnia powiedział, że się nawrócił mi, nie? Ja wtedy w ogóle, tam też sobie tak pomyślałem, no jasne, tam oczywiście, nie? Tam pewnie mówię coś tam... usłyszał coś tam z Biblii, teraz więcej mówi, że się nawrócił, ale on faktycznie się zmienił. Ja wtedy tego jeszcze nie rozumiałem, bo to było jeszcze przed moim nawróceniem, ale później sobie to przypomniałem i zrozumiałem, w jaki sposób to się zadziało. Więc ludzie też przyczepiają nam różne plakietki i czasami trudno jest przez to do ludzi dotrzeć, tak samo jak Panu Jezusowi trudno było dotrzeć do ludzi w jego rodzinnym mieście. No, wiecie, jak też macie jakichś znajomych, czy tam z podstawówki, czy coś, to ludzie was znają przez pryzmat takiego tam chłopaczka, co się wygłupia, łobuzuje może i... Wiecie, jak to jest, nie? Że kiedyś człowiek był zupełnie inny, ale takie ludzie, co nas znają od małego, to często przyklejają nam takie plakietki, takie, że ciężko tutaj jakąś normalną, poważną relację nawiązać, ponieważ ludzie przez jakiś pryzmat patrzą na nas innie. Więc jest różnica duża pomiędzy, z tej historii o Panu Jezusie widzimy, nie? Że ludzie Go znali, ale ta znajomość Jezusa nie pomogła wcale im w żaden sposób w przyjęciu Go. Jest różnica pomiędzy właśnie wiedzieć coś o kimś, a znać kogoś. Można znać teologię, ale nigdy nie oddać swojego życia Jezusowi. Można być stałym bywalcem w zborze, można nie opuszczać żadnych kazań, żadnych modlitewnych, ale... można Jezusa dobrze mimo to nie znać. W sensie nie jest to jednoznaczne. Nie mówię, że tak u kogoś z was jest, każdy sobie sam osądzi, ale nie jest to jednoznaczne, że człowiek zna teologię, chodzi regularnie do zboru, że ma bliską relację z Jezusem Chrystusem. Można znać na pamięć wiele fragmentów Biblii, ale no właśnie jak list do Jakuba mówi, nie być wykonawcą tego słowa. Można dorastać w chrześcijańskim domu, ale to też niekoniecznie coś może zmienić. Może zmienić, bo człowiek ma lepsze jakieś takie podstawy w sercu, ale nie znaczy, że ten człowiek z automatu jest chrześcijaninem, jest wierzącą osobą. Musi człowiek sam przejść taki moment, musi Bóg człowieka pociągnąć i zmienić też jego serce i powołać go. Także może się zdarzyć też w naszym życiu, że przez to, że od dziecka wielu z nas zna Jezusa, zna Boga, przeczytaliśmy Biblię przynajmniej kilka razy, może coś takiego się wkraść do naszego życia, jak w tym małżeństwie, że przez to, że znamy dobrze Boga, to ta relacja z Nim staje się taka spoufalona, powiem w ten sposób, że no wiemy, że Bóg jest, że się o nas troszczy. Wiemy, że jest łaskawy, że tam jak coś źle zrobimy, może to też w jakiś sposób nam przebaczy. Wiemy, jak się modlimy, że no, Bóg wysłuchuje, Bóg się troszczy, Bóg daje nam to, co potrzebne. Ale już wiele razy były takie sytuacje, że się coś modliliśmy, nie było tego od razu i już się nie spodziewamy po Bogu czasami niczego takiego wielkiego, zaskakującego nas od Niego w Jego życiu. Wydaje nam się, że Go znamy, że wszystko o Nim wiemy i w pewien sposób Go szufladkujemy. Może nie tak jak ludzie w Nazarecie, ale jednak w pewien sposób ten pryzmat, przez który znamy Boga, powoduje, że nie jesteśmy otwarci na głębsze Jego poznanie. Dotyczy to wszystkich. Mnie dotyczy to, starszych też to dotyczy. To nie jest tak, że dotyczy to jakichś ludzi początkujących w wierze, ale na każdym poziomie wiary coś takiego człowieka dotyczy. Jest takie zagrożenie. List do Efezu też z objawienia kojarzymy, że mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Kiedyś o tym też mówiłem, kazanie. No, ale chodzi po prostu o to, że może nam ta relacja przez tą bliskość poprzednieć. No bo to tak jest, jak nie wiem, jest teraz ostatnio jakieś tam artykuły były w związku z wyborem nowego prezydenta o jego rodzinie, tam relacje z dziećmi, jakie ma z żoną i właśnie tam podkreślali, że te relacje są takie normalne, nie? No wiadomo, że są normalne, no bo ludzie jak żyją w rodzinie, to są normalne relacje, a nie takie, że jak ktoś jest prezydentem, to teraz nagle się syn będzie zwracał panie prezydencie do ojca. Ale no ma to wpływ na te relacje, że inni ludzie czasami więcej szacunku okażą temu prezydentowi niż rodzina. Tak się może zdarzyć. Żeby nie było tak w naszym życiu właśnie w stosunku do Boga, że żeby ludzie, którzy Boga znają powierzchownie, żeby oddawali więcej czci, szacunku mu niż my, którym ta relacja z Bogiem tak spowszedniała. Nie wiem, widziałem to właśnie jak ze świadkami rozmawiałem, że oni tak Boga traktują trochę, mam wrażenie, jak kolegę. No wiadomo, nie wie człowiek, co jest w sercu innych ludzi, ale tak się do Boga odnoszą lekko i tak powierzchownie wydaje się, że tak jakby bez jakiegoś wielkiego szacunku. Czy możemy sobie parę pytań zadać właśnie takich, żeby ocenić to nasze, nawiązując do tego artykułu z tym małżeństwem i przeziębieniem, jak wygląda taka nasza relacja z Bogiem? Czy ten czas, który mu oddajemy, to, że jest to czas taki rzeczywiście dobry, który rezerwujemy dla Boga, czy jest to jakiś czas, który nam zostanie, albo jak mamy czas dla Boga zarezerwowany, ale ktoś tam zadzwoni, to a dobra, Boga przełożę na później albo na jutro, a tam pójdę się z kimś spotkać wieczorem, bo miałem zaplanowane, że się tam będę czytał coś i modlił, ale to tam nie ucieknie, nie? Także czy priorytetowo traktujemy taki czas w modlitwie, jaki mamy? Czy tęsknimy za Bogiem, aby być z Nim, aby czytać Jego Słowo? Czy za modlitwą tęsknimy właśnie? Czy jak człowiek jest zmęczony, to myśli, o, przyjdę do domu, to sobie Biblię poczytam, albo sobie posłucham czegoś, albo jakiegoś uwielbienia posłucham, albo się będę modlił. Czy tak patrzymy, czy nasze serce ciągnie do czegoś innego? Pozycja też, w jakiej się modlimy. Ja generalnie nad tą pozycją pracuję, bo pozycją też człowiek okazuje szacunek Bogu pewien, w jakiej się modli. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak człowiek się na przykład będzie modlił na leżąco, to Bóg tej modlitwy nie wysłucha, ale ta pozycja też świadczy o tym, jakie jest podejście nasze do Boga. Czy jak jesteśmy zdalnie na przykład podpięci przez Zoom, czy angażujemy się, słuchamy, czy sobie mówimy tak, a teraz jest uwielbienie, to sobie przyjdę później. U mnie i tak było, i tak się przyznam, chociaż staram się właśnie tak robić, że jak jest uwielbienie, to mimo, że ta jakość dźwięku jest gorsza, niż można sobie posłuchać, to staram się podpiąć sobie, nawet czasami śpiewam po cichu. Albo w trakcie studium, czy człowiek siedzi, słucha z Biblią otwartą, czy sobie tak usiądzie, sobie słucha, a przy okazji sobie tam, wiecie, coś w domu posprzątam, czy się tam coś sobie innego przygotuję, może jakiś przelew zrobię, może coś. Wiecie, tak ja rzucam tematy, bo wiem, że różnie to bywa i to różnie bywa w różnych dniach też. To nie mówię, że jest jakąś regułą, ale no pomyślmy, czy nie świadczy to właśnie o jakimś takim tego, że Bóg nam, społeczność z Bogiem w jakiś sposób nam spowszechniała, że tak jak z tym małżeństwem, że na którymś tym dalszym etapie jesteśmy a mogłoby być lepiej. Czy nadal jesteś zakochany w Chrystusie? Czy prawdziwie pragniesz poznać Go bliżej i więcej? To są takie pytania, myślę, które są takim papierkiem lakmusowym i mogą pomóc nam ocenić, jak ta nasza relacja naprawdę wygląda. Czasami też wzajemnie względem siebie dotyczy też nas takie szufladkowanie. Znamy kogoś, wiemy, nieraz go znamy z jego wypowiedzi i jak już zacznie coś powiedzieć, to już mówimy, a tego to nawet nie ma co słuchać, bo co on tam powie. A może Bóg akurat przez tą osobę chce coś powiedzieć. I ja staram się zawsze tak właśnie myśleć sobie, jak słucham innych, co Bóg chce do mnie powiedzieć przez każdą osobę w sporze, na jakiejś społeczności. I z takim nastawieniem widzę, że nieraz człowiek otrzymuje coś od Boga takiego, czego by z innym nastawieniem pewnie nie otrzymam. Także zdarza się to też liderom nawet. Słuchamy jakichś kazań i mówimy, a ja bym to lepiej może powiedział, o, a tutaj tak słabo ten przykład wytłumaczony jest, że mógł powiedzieć tak i tak. No, wdziera się jakaś pycha, taka duma do naszych serc. Trzeba na to bardzo być uważny, musimy być czujni, bo diabeł, jak takie rzeczy się dostaną, to szybko to rozdmucha i spowoduje, że się od Boga oddalimy, tym bardziej, że Bóg pysznym się sprzeciwia i będziemy nie po stronie Boga, tylko naprzeciwko Boga w takiej sytuacji. Innym papierkiem lakmusowym, bo tam te pytania wcześniej mówiłem, jak nasz czas wygląda z Bogiem, jak, czego pragniemy, czy chcemy Go lepiej poznać. Innym papierkiem lakmusowym jest to, jak wyglądają moje relacje z innymi ludźmi. Głównie z chrześcijanami, ale w ogóle z ludźmi. Pan Jezus, kiedy w Ewangeliach czytamy o Nim, widzimy, że nad wszystkimi się litował, z miłością, z łagodnością podchodził. Mówił nam też, żebyśmy miłowali się nawzajem, żebyśmy wszystkim dobrze czynili. W listach też to jest powiedziane. Także to, jak traktujemy innych, ma bardzo też duży wpływ. Znaczy pokazuje to, czy mamy tą relację z Bogiem dobrą, czy niekoniecznie. Zresztą jak przyszedł, pamiętacie, bogaty młodzieniec, spytał się, co mam czynić, aby być zbawionym. Pan Jezus mu powiedział, wypełniaj przykazania. I mu podał dwa przykazania, które zawierają się wszystkie ze Starego Testamentu. Miłuj Boga swego z całego serca, duszy, siły, myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Więc czy traktuję bliźniego swego jak siebie samego? Czy no to zaraz o tym powiem, bo powiem może najpierw, w ogóle w małżeństwie. Czy to tak w małżeństwie w ogóle wygląda? Czy traktuję swojego małżonka jak siebie samego? Czy jak wygląda nasze takie życie miłosne w naszym małżeństwie właśnie? W sensie mówię, nie chodzi mi o intymne jakieś relacje, tylko takie po prostu miłowanie swoich żon na przykład. Jak mężowie, miłujcie żony swoje, tak jak Chrystus umiłował Kościół. Ojcowie, czy jesteście pasterzami w swoich domach? Czy swoim dzieciom dajecie dobry przykład? Czy zbliżacie ich do Boga? Też sobie tak pomyślałem właśnie o tym, jak jest w przypowieści o talentach powiedziane, że jeżeli małym nie byliście wierni, to któż wam powierzy prawdziwą wartość? Jeżeli chcemy być ewangelistami, mówić innym ludziom Ewangelię o Bogu, żeby Bóg nas używał, żeby nam ludzi przysyłał, z którymi możemy porozmawiać, to najpierw trzeba być ewangelistą w swoim domu. Trzeba dobry przykład najpierw swoim dzieciom dać. To znaczy, nie znaczy, że najpierw, że nie można w inny sposób, ale jak człowiek chce innych ewangelizować, to niech najpierw pomyśli, no jak nie ma nawet praktyki takiej w domu, to jak Bóg może mnie użyć? Przecież się człowiek jakąś taką praktykę sobie wyrabia też w rozmowach z innymi. Pierwszy list Piotra mówi właśnie, żeby postępować z żonami z wyrozumiałością. W sensie to nie tylko z żonami, bo żony wobec mężów też z wyrozumiałością często muszą postępować. Ale mam powiedziane jako mężowie, żeby miłować żony. Czy miłujemy w taki sposób, jak Chrystus miłował Kościół, że wydał za nim samego siebie? Czy postępujemy z wyrozumiałością, czy traktujemy to w pewnym sensie też jako służbę, nie? Bo to jest czasami służba. Wszystko mamy czynić tak jak dla Pana, więc w związku też się powinniśmy traktować, czy w rodzinie nasze dzieci, robić dla naszych dzieci tak, jakbyśmy robili dla Pana. Ale nie tylko mówię rodzinę, ale poza rodzinę, żebyśmy wyszli też i innych ludzi wokół nas, żebyśmy też w taki sposób traktowali. Żeby to nie było takie traktowanie bierne, że no miłuję wszystkich i kocham i ten, ale idźcie, ogrzejcie się, napijcie, najedzcie i niech wam się dobrze wiedzie. Tylko żebyśmy aktywnie wychodzili jedni naprzeciw drugim. Czasami jest tak, że wiecie, że ktoś nie powie o tym, że ma jakiś problem, ale jakbyśmy się zainteresowali sami coś więcej z kimś porozmawiali, to może byśmy wyczuli, to dowiedzieli się i mogli takiej osobie pomóc. No, żony, czy wspieracie swoich mężów, czy kibicujecie tym swoim mężom, czy dodajecie im odwagi, że dostają jakby zapału przy was do rzeczy, których normalnie by sami nie zrobili, ale nie w taki sposób, że mówicie i zmuszacie do czegoś, tylko że właśnie poprzez jakieś zachęcanie, że tak to wygląda. I co do tych relacji małżeńskich i w rodzinie, to wiecie, to często człowiek patrzy tak, a bo ktoś może, nie wiem, nie daje mi tak dużo, jak powinien, to nie zasługuje na to, żeby też go lepiej jakoś traktować, jakoś więcej. Ale to też nie jest tak, nie? Bo Pan Jezus jest wobec nas bezinteresowny, więc my powinniśmy być winni nawzajem sobie bezinteresowność. Nie, że dla obcego zrobię coś bezinteresownie, ale w domu, w swojej rodzinie dla nikogo nic nie zrobię bezinteresownie. No nie, wiadomo, że to tak nie ma wyglądać. Wszystko czyńmy tak jak dla Pana i dotyczy to zarówno braci i sióstr, i w rodzinie, i w dalszych jakichś relacjach. I to, jakie mamy relacje z innymi ludźmi, to też pokazuje, jaka jest nasza relacja z Bogiem, bo Bóg nas wszystkich umiłował i chce, oczekuje tego, że będziemy też nawzajem się miłować. I to Pan Jezus mówił, że nie ma większej miłości, niż jak ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół. Także w skrajnym przypadku nawet takie coś powinno być. Ale już nie mówię nawet o takim czymś, tylko o bardziej takich zwykłych rzeczach. Czy potrafimy w jakiś sposób sobie usługiwać i pomagać. I ta relacja z Bogiem, jaką mamy, nasza relacja z Chrystusem, to jest podstawą wszystkiego. Więc wiedzmy, że jeżeli nasza relacja z Bogiem oziębnie, to skutkiem tego będzie to, że wszystkie nasze relacje z ludźmi oziębną. Ludzie zaczną być dla nas obojętni. Będziemy obojętnie wobec nich przechodzić. Nie będzie nas to specjalnie interesować. Wiadomo, nie będziemy nikomu życzyć czegoś złego, ale no, jak komuś się to nie będzie powodziło, to no tak ma, no trudno. Tak się dzieje. Kiedy człowiek jest daleko od Chrystusa, to skupia się bardziej na sobie, staje się bardziej samolubny, a inni ludzie gdzieś tam są dalej i człowiek to po prostu przestaje obchodzić. Wracając do tego tekstu z Ewangelii Marka, 6 werset mówi, że Pan Jezus powiedział i dziwił się ich niedowiarstwu. Jest to w zasadzie dwa miejsca takie są, kiedyś o tym mówiłem w Biblii, gdzie Pan Jezus się dziwił wierze albo niedowiarstwu. Jedna rzecz to jest właśnie, że się dziwił tutaj przy tej sytuacji, że się dziwił w Nazarecie, że ludzie no widzieli cuda, widzieli mądrość, ale nie mogli uwierzyć, dziwił się temu. Drugie miejsce jest, kiedy przyszedł setnik i powiedział, Panie, nie trudź się, tam, jestem setnikiem, mam pod sobą sług, mówię temu, rób to temu i idzie. I ty też powiesz, to już na twoje słowo wystarczy. I Pan Jezus się wtedy też zdziwił, także może Pan Jezus się zdziwić pozytywnie wiarą, a tutaj jest drugi przykład, kiedy się negatywnie zdziwił, że dziwił się po prostu, że ci ludzie nie mogli uwierzyć. Nie mogli uwierzyć pomimo tego, co widzieli, że widzieli cuda, że wszędzie czci doznawał, a w swoim ojczystym mieście skardzonym. I chciałbym też to przenieść na osoby, które może jeszcze nie oddały życia swojego Bogu, bo czasami jest tak, że też może człowiek zacząć spoglądać przez pryzmat Nazaretu na Pana Jezusa, że jak człowiek za długo w pewnych rzeczach zwleka, też jest jakieś może niedowiarstwo w człowieku, może człowiek mówi, a jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze poczekam, jeszcze zobaczę. Czasami tak bywa, że jak człowiek nie pójdzie od razu za ciosem, to no powstaje też jakaś taka bariera, nie? Że ludzie, którzy są tacy, zdarzają się tacy ludzie, którzy są bardzo długo, że tak się mówi, zainteresowani, że chodzą gdzieś tam, studiują nawet Biblię i tak dalej, ale nie podejmą tego kroku oddania swojego życia Bogu, nie zaufają Mu. Trochę mi się właśnie to kojarzy też z tą sytuacją i no nie ma co pogrywać z Bogiem. Kiedyś miałem też to takie skojarzenie, że no może nie za dobre, ale że relacja między Chrystusem a Kościołem to jest relacja taka jak w małżeństwie. I czasami człowiek tak właśnie jak chodzi, interesuje się Bogiem i tak dalej, ale nie podejmuje jakiegoś kroku, to mi się to tak skojarzyło, że czy to nie jest taka relacja na kocią łapę, jakby trochę w cudzysłowie mówiąc, że ktoś chce być blisko Boga, mieć błogosławieństwa, ale z siebie jakby nic nie chce dać, żadnego zobowiązania, nie chce oddać Bogu swojego życia, tylko korzystać jakby z tego, z tej społeczności bez jakiegoś takiego obciążenia ze swojej strony. Mówię, może to nie jest jakiś dobry bardzo przykład, ale takie też miałem kiedyś na ten temat myśli. Także możemy ten przykład tego Nazaretu odnosić do naszej relacji z Bogiem, do naszych relacji w małżeństwie, do naszych relacji w kościele, do naszych relacji z innymi ludźmi i też do relacji takich właśnie, mówię, osób zainteresowanych, które na przykład, no nie chcę powiedzieć, że pogrywają sobie z Bogiem, bo to tak nie jest pewnie w niczyim sercu, że sobie człowiek myśli, że pogrywa z Bogiem, ale trochę tak z zewnątrz może to czasami wyglądać. Nie? Na co człowiek czeka? I Pan Jezus, to co czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, powiedział, że zapewne powiecie mi przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Było kilka takich przykładów w Biblii. Ulecz samego siebie, daj znak, uczyń cuda. Szatan też kusił Pana Jezusa. Jak chcesz być poznany, to rzuć się na ziemię ze świątyni. Albo jego bracia, jak chcesz, żeby cię ludzie znali, to się objaw im, nie? To też mówili, pisze, że dlatego, że nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Albo faryzeusze pod krzyżem też takie mówili Panu Jezusowi. Jak jesteś Mesjaszem, to ratuj samego siebie, zejdź z krzyża, nie? To takie pytania złośliwie zaczepne, nie? Żeby po prostu komuś dociąć, dogryźć. Lekarzu, ulecz samego siebie, uczyń cuda, jakie słyszeliśmy, że uczyniłeś to również tutaj. Ale Bóg daje człowiekowi wolną wolę, więc żeby mógł uczynić cuda w życiu człowieka, to człowiek musi mieć wiarę. Mamy to wielokrotnie w Biblii podane w Ewangeliach. Zresztą nawet też w liście Jakuba jest powiedziane, że jak człowiek się o coś modli, ale tam nie oczekuje tego, to jest podobne do fali, która przychodzi, odchodzi. Człowiek taki niestały. Więc Bóg też na siłę nie będzie nic robił bez naruszenia naszej wolnej woli, czy z naruszeniem naszej wolnej woli, którą nam dał. Nie będzie tego robił. Daje człowiekowi wolną wolę, dlatego ludzie w Nazarecie nie uwierzyli w Niego. Chociaż to nie znaczy, że on nie miał mocy sprawić, żeby uwierzyli. No myślę, że mógłby to sprawić w jakiś sposób. I może jeszcze kiedyś sprawi, zobaczymy. Nie wiemy tego. Także pewne oczekiwania też, jakie są właśnie, jakie mamy oczekiwania w stosunku do Boga. Mówiliśmy o tym w słowie dla dzieci, o Eliabie, że też jego bracia Dawida też nie rozpoznali w Eliabie nikogo wielkiego, tylko podejrzewali, że wszyscy popatrzyć na bitwę. Naaman i Elizeusz też. Ta historia znamy dobrze. Przyjechał Naaman do Elizeusza. Też miał jakieś oczekiwania, że Bóg zrobi tak i tak. A Bóg zadziałał w inny sposób. Ale pewne oczekiwania miał Naaman. Się na początku obraził. Gdyby nie jego sługa, to prawdopodobnie nie zostałby uzdrowiony, bo by wrócił do swojego kraju. Ale sługa powiedział, no gdyby prorok ci kazał coś wielkiego uczynić, to byś zrobił, a jak taką drobnostkę, to nie zrobisz. Także czasami też mamy takie oczekiwania wobec Boga. Też mamy pewne takie etykietki, szufladki, naklejamy Bogu i się spodziewamy, Bóg działa w ten sposób, a w ten sposób nie działa. Nie może Bóg w ten sposób zadziałać, bo ja nie znam Boga, żeby tak zadziałał. W moich obserwacjach, jak widzę, to widzę, że Bóg działa w ten sposób, a nie w ten. I ograniczamy w pewien sposób Boga. Żeby nie stało się właśnie tak, jak się prawie stało w przypadku Naamana, który, jak mówiliśmy, o mały włos, a nie byłby uleczony. Dobra, będę zmierzał ku końcowi. Jeszcze powiem taką historię. W pewnym małżeństwie chrześcijańskim mąż kiedyś spytał się żony: gdybyśmy razem z twoim bratem wypadli z łodzi do morza, to kogo byś najpierw ratowała? A żona odpowiedziała: oczywiście, że mojego brata. Zresztą to mój jedyny krewny, powiedziała. Mężczyzna był rozczarowany, ale żona wyjaśniła mu, o co jej chodzi. Przecież pływasz znacznie lepiej od mojego brata, a nawet ode mnie. Nie potrzebujesz, żebym cię ratowała. Widząc jednak, że nie zadowolił się tą odpowiedzią, po chwili zadumy i milczenia zapytała go jeszcze: a ty kogo byś ratował z tonącej łodzi? Swoją matkę czy mnie? Nie chcąc wpaść w kłopoty, bez chwili zwłoki mąż odpowiedział: no oczywiście, że ciebie. Po chwili odpowiedziała: to smutne, powinieneś ratować swoją matkę, bo ja jestem już zbawiona, a twoja matka nie. Także są pozory pewnego osądu czasami w relacji. Nieraz też tak mamy, czy w małżeństwie, czy w jakichś rzeczach, że ktoś coś powie, źle go zrozumiemy i jesteśmy niezadowoleni, ale Bóg patrzy na nasze serca i my też powinniśmy patrzeć na serca innych. Powiem wam właśnie, jak byłem na początku swojej drogi nawrócenia, to miałem taki problem też w mojej relacji z rodzicami. Wiecie, nastolatek, tam już może kończyłem być nastolatkiem, ale no dużo jakichś takich z przeszłości człowiek ma i zranień trochę, i jakichś tam pretensji o różne rzeczy i wydaje mu się, żeby wszystko zrobił lepiej. I też słyszałem z ust moich rodziców różne wielkie słowa, a widziałem też to wszystko od podszewki i sobie myślałem, no ładnie, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że tak jak Bóg patrzy na głębie naszego serca, tak my też powinniśmy szukać miłość, nie myśli nic złego. Patrzymy na ludzi w taki sposób, do czego oni dążą, bo wiadomo, że każdy ma jakąś słabość swojego ciała, jakieś rzeczy nie wychodzą tak, jakby chciał, czy przez jakiś stres, nerwy, inne rzeczy. Czy może w ogóle jakiś brak empatii, czy czegoś, ale Bóg patrzy na serce, patrzy na to, do czego dążymy, jacy byśmy chcieli być. Jak zacząłem tak patrzeć na ludzi, to było mi dużo prościej nie mieć do nikogo żadnej urazy, bo zawsze patrzyłem w człowieku na to, jacy ci ludzie chcą być w Bogu. A jeżeli to byli niewierzący ludzie, to też mi było prościej, bo patrzyłem, że no, ci ludzie nie rozumieją, nie poznali jeszcze Boga i no, po prostu są tacy jak ten świat. Więc podsumowując, jeszcze mam trochę, ale nie chcę też tutaj przedłużać wam, bo już widzę, że mówię 50 minut chyba. Podsumowując, nie bądźmy tacy jak ludzie w Nazarecie, nie. Bądźmy też jak w tym przykładzie z małżeństwem, w naszej relacji z Bogiem, że Boga w pewien sposób zaszufladkujemy, że nie będziemy od Niego już nic oczekiwać, że nas zaskoczy czymś, że myślimy, że znamy Go nie wiadomo jak, że Biblię też znamy, że przecież no, Biblię tak dobrze znamy, to ja się na tym łapię czasami, jak czytam Biblię, że czytam i mówię, a tą księgę, a to dobra, tutaj nie czytam, bo to znam tam wszystko, przejdę dalej od razu, nie? Bo tu pamiętam wszystko, ale to jest może czasami błąd, nie? Chociaż różnie też Bóg przez nas działa, bo generalnie jak czytamy Słowo, Bóg zawsze nam coś pokazuje, nawet fragmenta, które świetnie znamy, które się czytało 10 razy i dalej nam Bóg coś tam w tym pokaże. Albo takie, co na pamięć znamy nawet czasami. Także nie patrzmy na Boga przez pryzmat Nazaretu, tak jak jego tam patrzyli ludzie, że jest Bóg zbyt blisko nas, to nie będziemy Go tak szanować, jak się powinno, czyli będziemy wobec Boga mieli takich oczekiwań, czy będziemy Go w jakiś sposób szufladkować, ale spójrzmy takim świeżym spojrzeniem, postarajmy się, jak to w tym liście, w drugim liście do Efezjan z objawienia jest powiedziane, żeby wrócić do tej pierwszej swojej miłości. Zbadajmy właśnie nasze serca przez te różne pytania, jak ta relacja wygląda. Powiedzmy też o tym naszemu Ojcu w niebie i niech ta nasza relacja będzie gorąca, a nie zimna. Tego wam wszystkim życzę i dziękuję za wysłuchanie.